Periplus, czyli o Etiopii w literaturze starożytnych żeglarzy. Starożytni Grecy i różni ich sąsiedzi nigdy nie opanowali Afryki, choć wielu próbowało. Ten wielki i tajemniczy kontynent długo jeszcze miał się opierać ludzkiej ciekawości. Oczywiście, afrykańskie wybrzeże Morza Śródziemnego znali wszyscy starożytni żeglarze, wszak już Fenicjanie podróżowali hen aż na drugi jego kraniec, do tak zwanych słupów Herkulesa, czyli do cieśniny gibraltarskiej, a może i dalej. Ci sami Fenicjanie ponoć już w IX wieku przed Chrystusem założyli sobie kolonię na wysokości Sycylii, a to potężne miasto nazywać się będzie Kartaginą. W III wieku naszej ery Rzymianie uczynią Kartaginę wraz z całym afrykańskim wybrzeżem swoją prowincją. Ale przecież w głąb wielkiej pustyni nadal nikt się nie zapuszczał, bo żyć na niej potrafili berberyjscy nomadowie i dzikie szakale chyba tylko. Niemniej nikt też nie miał wątpliwości, że ten wielki i nieprzebyty kontynent też musi mieć swoje granice, no i jakieś morze, które go opływa. Starożytni Grecy, a potem także Rzymianie, wiedzę o świecie czerpali z Herodota. Mówiłem o tym ostatnim razem. Wielu słuchało też opowieści kapłanów egipskich, uważanych za najstarszych i najmądrzejszych w całym zamieszkałym świecie. To Egipt właśnie był zawsze tą jedyną, lepiej znaną częścią afrykańskiego kontynentu. Opowiadałem już poprzednio o tym, jak Persowie pod wodzą Kambizesa w VI i V wieku przed Chrystusem opanowali Egipt i jak bezskutecznie próbowali zawładnąć krainą Etiopów, zwanych długowiecznymi. Ale w końcu i czasy Persów przeminęły. W IV wieku przed Chrystusem po władzę nad Egiptem sięgnął Aleksander Macedoński, zwany Wielkim. I choć ufundował Aleksandrię przy Egipcie i założył tam jeszcze kilka innych miast, to przecież jego tęsknoty zwrócone były w stronę Azji, ku Persji, Baktrii, Indiom, a nawet jeszcze dalej na wschód. Do Etiopii jednak się nie wybierał. Po śmierci Aleksandra władza nad Egiptem, tą prawdziwą furtką do Afryki, przypadła Ptolemeuszom, a wraz z Juliuszem Cezarem i Oktawianem Augustem w I wieku przed naszą erą, także dawna ziemia faraonów stała się prowincją rzymską. Żadna jednak władza nad Egiptem, ani w czasach faraonów, ani w epoce helenistycznej, nie sięgała zbyt głęboko w jej pustkowia, ani też zbyt daleko na południe. Sam Herodot ponoć dopłynął Nilem do wyspy Elefantyny. O tym jednak, co jest powyżej, rozprawiał już tylko na podstawie zasłyszanych opowieści. Królestwo Meroe, o którym mówił Herodot, w literaturze helenistycznej i rzymskiej będzie później utożsamiane z Nubią. Jeszcze dalej miała być owa tajemnicza kraina ludzi o spalonych twarzach, czyli Etiopów, których Egipcjanie i Żydzi nazywali Kuszytami. W języku ludów żyjących na południu Półwyspu Arabskiego ta sama, jak się wydaje, kraina nazywana była Habesiat. Już w epoce Ptolemeuszy docierali tutaj handlowcy, jednak nie drogą lądową, ale morską. Istnieje bowiem inny kraniec kontynentu afrykańskiego, rozpoznany już w starożytności. To oczywiście wybrzeże Morza Czerwonego. Dostęp do niego nie był w dawnych czasach tak samo łatwy jak obecnie. Żeglować po Morzu Czerwonym co prawda się dało i wielu to robiło, zwłaszcza by płynąć do Indii. Ale przecież nie było jeszcze kanału Sueskiego, więc dla zaokrętowania trzeba było najpierw pokonać kawał pustyni egipskiej, by dopiero potem, zstępując od strony gór otaczających dolinę Nilu, dotrzeć do egipskiego portu w Arsinoe, nad zatoką Morza Czerwonego. Już w czasach Ptolemeuszy tą drogą na wybrzeże erytrejskie docierali kupcy greccy i egipscy. W II wieku przed Chrystusem niejaki Agatharchides Sknidus napisał 10 ksiąg o Azji. W jednej z nich zawarł to, czego sam się dowiedział z lektury księgi o Morzu Czerwonym niejakiego Artemidora. Oba te dzieła przechowały się do naszych czasów jedynie we fragmentach. Przepisał je bowiem niejaki Diodor z Sycylii w pierwszym wieku przed Chrystusem w swojej Bibliotece Historycznej, notabene na polski przełożonej pod dziwnym tytułem Czyny i dzieła herosów i półbogów. Jest to dzieło kompilatorskie i nie zawsze wiarygodne. Dla nas jednak istotne, bo zachowane fragmenty opisują szczegółowo wybrzeże Morza Czerwonego wraz z tym, co my nazywamy rogiem Afryki, a więc także Etiopią. Otóż opisuje Agatharchides sposób życia Sabejczyków, którzy panowali po obu stronach morza. Mówi o tak zwanych ichtiofagach, czyli o ludach żywiących się rybami. Wspomina hipopotamy, które wydawały mu się dziwne, bo ani to ryba, ani krowa. Opisuje wreszcie słonie, obok innych zwierzaków, na poły mitycznych. Te jego opisy w swojej geografii kopiować będzie także Strabon oraz Pliniusz Starszy, autor historii naturalnej, a wreszcie także Focjusz, autor notatek zwanych biblioteką. Jest też inny starożytny opis afrykańskiego wybrzeża Morza Czerwonego. To tak zwany Periplus des Erythreas Thalassas. Anonimowy podręcznik dla żeglarzy opływających Morze Erytrejskie, prawdziwy przewodnik po wodach i lądach południowej części Półwyspu Arabskiego, północno-wschodniej Afryki i Wybrzeża Indyjskiego. Księga spisana pomiędzy I a III wiekiem po Chrystusie zachowała się w jednym tylko egzemplarzu. To prawdziwa kopalnia wiedzy, także dla etiopistów. Mówi bowiem o ważnym porcie na Wybrzeżu Afrykańskim, który nazywał się Adulis. Pisze jej autor, że nie są to tereny bezpieczne dla cudzoziemców, że żyją tam niejacy troglodyci, że handluje się kością słoniową i że wysoko na wyżynie jest miasto nazywane Aksum, w którym włada niejaki Zoskales, człowiek dobry i o łagodnym obliczu. Tak oto mamy jedne z najstarszych źródeł literackich i historycznych opisujących etiopskie wybrzeże w czasach starożytnych. A o innych źródłach powiemy już następnym razem.